Dziś w magazynie edukacyjnym goście Karolina Buz-Kajakowalska i Natalia Hajdukiewicz. Dziewczyny są z 3 LO w Łodzi i z LO w Łasku-Kolumnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A zaprosiłam dziewczyny do radia, dlatego że przygotowują taki, moim zdaniem, bardzo ciekawy projekt, który nazywa się Akcja Reakcja. No i teraz opowiedzcie o tym projekcie, jakie są jego założenia i jak długo go przygotowywałyście.
Projekt Akcja Reakcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu o podstawowych zasadach pierwszej pomocy. Uświadomienie, jakie to jest ważne i jak łatwo można udzielić pierwszej pomocy. I że nie jest to wcale trudne, może to zrobić każdy z nas, nawet dzieci, dlatego zaczynamy od dzieci, bo jakby to jest najważniejsze, bo te dzieci później dorosną. No i to jest ważne, żeby już one od podstaw uczyły się, jak bardzo ważne i łatwe jest udzielanie pierwszej pomocy. Dlatego przeprowadzamy zajęcia w szkołach, taką akcję, można powiedzieć, promocyjną naszego projektu i ogólnie pierwszej pomocy na Facebooku i Instagramie. No i prace nad projektem zaczęłyśmy już od początku roku szkolnego, października, września, a od niedawna zaczęłyśmy realizację, czyli zajęcia w szkołach.
Powiedzcie, bo same przygotowania troszeczkę trwały. To wszystko dzieje się w ramach takiego z kolei większego projektu Zwolnieni z Teorii. Co to takiego jest?
Zwolnieni z Teorii jest to taka platforma internetowa, która pozwala licealistom i studentom tworzyć własne projekty społeczne i pomaga im to robić, przydzielając między innymi mentora, który odpowiada na jakieś nasze pytania, problemy, jakie mamy związane właśnie z tworzeniem projektu i instruuje nas, jak mamy to robić, jak pozyskiwać sponsorów, partnerów, wzmianki medialne także. I przede wszystkim celem tej olimpiady jest to, żeby właśnie nie było teorii, tak jak jest w nazwie Zwolnieni z Teorii, że my to wszystko robimy w praktyce, same tworzymy ten projekt od podstaw i właśnie, żeby nie uczyć się tak tylko słuchając na przykład, jak powinno się takie rzeczy robić, tylko mieć już tą świadomość, jakie to jest też czasami trudne, i zrobienie tego samego od początku.
No właśnie, bo tutaj musiałyście znaleźć sobie jakiś temat, tak? Wymyśleć to wszystko, zorganizować, przygotować, ale teraz trzeba to też jakoś sprzedać, prawda? Czyli dotrzeć też do tych wszystkich osób potencjalnych, zainteresowanych, tak?
Tak, to i tutaj można powiedzieć, że zaczęłyśmy właśnie od internetu, czyli od Facebooka, gdzie można nas znaleźć, Akcja Reakcja i Instagrama. I tam właśnie zaczęłyśmy umieszczać podstawowe informacje o naszym projekcie, a potem już od razu też przeniosłyśmy się do szkół. Czyli chodziłyśmy w szkołach, pytałyśmy dyrekcji, czy w ogóle możemy przeprowadzić takie zajęcia w tym miejscu. No i to jeżeli oni się zgadzają, to też już było dla nas takim dużym plusem, że nam zaufali, można tak powiedzieć. I potem zaczęły się te wzmianki medialne, czyli najpierw od takich lokalnych gazet, później właśnie lokalne jakieś stacje radiowe i też jesteśmy tutaj.
A co w takim razie w tym projekcie, na razie przynajmniej do tej pory, jest najtrudniejsze? Nie wiem, co wam sprawiało najwięcej kłopotu, czy może nic?
Jakby nie ma nic takiego, co sprawia nam szczególny kłopot. Na początku miałyśmy chwilę załamania, kiedy nie udało nam się zyskać żadnych sponsorów, nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać, ale potem, gdy uzyskałyśmy pierwszą współpracę, już potem szło cały czas dobrze i teraz nawet ludzie się często do nas zgłaszają, że chcą nam pomóc w jakiś sposób.
Są wam potrzebne jakieś środki na wypromowanie tego projektu i też na poprowadzenie zajęć, tak? Czy macie jakieś fantomy, czy...
Tak, właśnie fantomy pożyczamy ze szkół na przykład, albo jeżeli w szkole jest fantom, to jego używamy, pożyczamy też od nas z liceum, ale no potrzebujemy na przykład bandaże albo jakieś materiały promocyjne, nagrody dla najmłodszych, na przykład nasze naklejki, plakaty, jakieś wzmianki i za to wszystko trzeba zapłacić. I uzyskałyśmy trochę sponsorów. Bardzo dużo wysyłałyśmy przez pewien czas maili, tysiące można powiedzieć, właśnie z prośbami o współpracę. Otrzymałyśmy odpowiedzi na kilka z nich, ale tak to jest. No i właśnie to było najtrudniejsze, wydaje mi się, że brak odpowiedzi. Bardzo dużo wysiłku z naszej strony i brak odpowiedzi, ale gdy te odpowiedzi zaczęły się pojawiać, to już od razu było dużo łatwiej i udało nam się uzyskać kilka współprac.
Wy jakoś przygotowałyście się do tego, żeby właśnie udzielać tej pierwszej pomocy? Też, nie wiem, przeszłyście wcześniej jakieś kursy?
Tak, my interesować się pierwszą pomocą zaczęłyśmy w szkole podczas zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. Wtedy właśnie miałyśmy taką pierwszą styczność z tą pierwszą pomocą. Później też przeprowadziłyśmy sobie takie podstawowe kursy z zakresu pierwszej pomocy i chcemy właśnie za pomocą tego projektu przekazywać swoją wiedzę, ponieważ nie mamy takich kursów instruktorskich, więc nie możemy robić takich dokładnie mniejszych zajęć, ale właśnie takie najbardziej podstawowe elementy, które są najbardziej potrzebne w takim, myślę, codziennym życiu, w takich codziennych sytuacjach, które mogą się nam przydarzyć.
To powiedzcie w takim razie, no właśnie, o czym opowiadacie już konkretnie, na przykład?
Na pewno na samym początku przypominamy numery telefonów alarmowych i mamy też takie skojarzenia, bo wiadomo, te dzieci w podstawówce, no to czasami nawet też dorośli w wielkim stresie mogą zapomnieć tych najprostszych numerów, więc mamy takie przypominajki, na przykład na numer na policję to jest 997 i rysunek siódemki to jest taki pistolet, że można to łatwo skojarzyć właśnie z policją, czy wąż strażacki to jest zawinięta ósemka. Więc na początku właśnie pokazujemy te numery, uczymy ich, przypominamy, później pokazujemy także pozycję boczną, bezpieczną. Wzywanie, co trzeba powiedzieć podczas wzywania odpowiednich służb. Pokazujemy także resuscytację krążeniowo-oddechową. Bandażowanie takie przy najbardziej prawdopodobnych jakichś urazach.
Tamowanie jakichś właśnie krwotoków, tak? Też, tak, tak.
Tak, jeszcze wśród tych najmłodszych dzieci staramy się im cały czas przypominać, że są super bohaterami i że mogą udzielić tej pierwszej pomocy, bo czasami wydaje im się, że pierwszej pomocy może udzielić strażak albo jakiś ratownik medyczny. A my chcemy im uświadomić, że one też czasami tylko wystarczy zawołać kogoś dorosłego albo właśnie zadzwonić. I to też taki duży nacisk jakby staramy się kłaść też na to.
To jest przełamywanie ciągle takiej bariery, że my się bardzo boimy. Nawet często jest tak, że znamy zasady, wiemy jak zrobić to sztuczne oddychanie, czyli ile oddechów, ile uciśnięć, ale i tak się boimy, bo boimy się, że nam się nie uda, że nie wiem, że możemy wyrządzić jakąś krzywdę.
Tak, i właśnie przez te nasze zajęcia chcemy też pokazywać, że nie należy się bać, trzeba zwalczyć ten strach, tą znieczulicę, która także panuje w społeczeństwie i pokazać właśnie, że takie najprostsze wezwanie osoby dorosłej w przypadku na przykład dzieci, czy wezwanie pogotowia, to już jest udzielanie pierwszej pomocy i jeżeli obawiamy się na przykład, że podchodząc do poszkodowanego i nie wiem, robić na nim resuscytację krążeniowo-oddechową, że możemy mu wyrządzić jakąś krzywdę, to nie jest to od nas aż tak bardzo wymagane. Tutaj właśnie należy chociaż wezwać to pogotowie, zadzwonić i to już jest udzielenie tej pierwszej pomocy. I właśnie to chcemy przekazać za pomocą projektu.
Najważniejsza jest reakcja, jakakolwiek.
Są jakieś urządzenia takie wspomagające, które można nosić ze sobą, żeby zrobić na przykład sztuczne oddychanie?
To znaczy ja na przykład zawsze ze sobą noszę taką maseczkę do sztucznego oddychania, ale to po prostu jakby jest dla mojego własnego bezpieczeństwa.
No właśnie.
Bo też musimy pamiętać, że martwy ratownik to najgorszy ratownik. Jeśli nam się coś stanie, to już też nie jesteśmy w stanie pomóc tej drugiej osobie. I taką maseczkę po prostu jakby nakładamy na twarz i nie zarazimy się krwią ani innymi płynami osoby poszkodowanej.
Aha, i można udzielić skutecznie też pomocy, tak? To są, myślę, bardzo cenne uwagi, ale też właśnie wspomniałeś o tej znieczulicy, że często też przechodzimy obojętnie, ale to myślę, że też może z jednej strony znieczulica, czasami też wynika to z niewiedzy. Przypominam sobie, kiedyś właśnie mama dziecka chorego na cukrzycę opowiadała mi o tym, że syn był za słabu na przystanku i no wszyscy powszechnie uważali, że jest po prostu pijany albo pod wpływem jakichś środków, tak? A on po prostu no, miał prawie jakąś tam zapaść cukrzycową.
Tak, i właśnie za pomocą tego projektu chcemy pokazać, że każdemu należy się ta pomoc, że nie należy tak, nie wiem, kategoryzować ludzi na zasadzie, że na przykład widzimy tego człowieka zazwyczaj, jak sobie leży, czy też śpi na przykład, ale no wiadomo, że nie zawsze on musi spać, nie zawsze coś takiego ze swojej winy mu się zrobi, tylko właśnie, nie wiem, może mieć jakiś atak, czy na przykład spadek cukru, coś takiego i właśnie należy pomagać każdemu, niezależnie od tego, w jakiej kategorii można go tak pokazać.
Postrzegać, tak jest. Dziewczyny, zrobiłyście też filmik, tak? Taki instruktażowy, który no, można znaleźć na Facebooku, tak?
Na razie ten filmik jeszcze nie był instruktażowy, to był bardziej taki, można powiedzieć, taka no, reklama, może to jest złe słowo, ale bardziej pokazanie, jak to wygląda, że brak tej reakcji, ponieważ w tym filmiku chłopak się krztusi, osoby siedzące na przystanku zwracają na niego uwagę, patrzą, ale wracają do swoich zajęć i nic nie robią z tym, że on może się dławić albo nawet umierać. Nie reagują. I właśnie nam najbardziej zależy na tej reakcji, jakiejkolwiek, dlatego też akcja, reakcja i właśnie chcemy do tego dążyć, ale filmiki instruktażowe też będą się pojawiały już niedługo na naszym Instagramie i Facebooku, bo taki projekt pojawił się w naszych głowach, właśnie żeby oprócz tego, tak jak teraz piszemy tylko jakieś informacje, mhm. takie na przykład jak powstępować w jakiejś konkretnej sytuacji, gdy poszkodowany nie oddycha albo gdy oddycha, teraz chcemy to już pokazywać na nas, bo wydaje mi się, że to jest taka bardziej przejrzysta forma, jeżeli jest to w formie takiego filmiku instruktażowego, więc takie coś też się będzie pojawiać.
Oj, myślę, że to jest dużo bardziej cenne, bo dzisiaj mamy kulturę obrazka i przede wszystkim ten obrazek się liczy, nie teksty. Nie wiem, czy stety, czy niestety, ale tak jest. Co dalej w ramach tego projektu będzie się działo? Kiedy zakończenie projektu? I no, jakie macie najbliższe plany z nim związane?
Zakończenie projektu będzie 29 marca. Wtedy też kończy się jakby ta edycja Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Do tego czasu będziemy właśnie robić filmiki instruktażowe, które będziemy umieszczać na naszych mediach społecznościowych. Mamy już poumawiane szkoły i przedszkola, do których też będziemy chodzić z naszymi zajęciami. Jeżeli jest też jakaś placówka, która chciałaby, żebyśmy podzieliły się swoją wiedzą u nich, to jak najbardziej prosimy o kontakt na naszym Facebooku chociażby. I właśnie takie mamy plany. Promocja, pokazanie tego projektu, o co w nim chodzi, no i przeprowadzenie tych zajęć.
No to my tutaj apelujemy i możemy się zwrócić w takim razie do szkół, że są trzy młode dziewczyny, świetnie przygotowane, które mogą poprowadzić takie zajęcia, tak?
Tak, tak.
Bardzo wam dziękuję w takim razie za rozmowę i za wizytę w radiu, a przypomnę tylko, że dzisiaj były u nas Karolina Bus, Kaja Kowalska i Natalia Hajduk. Kiewicz, licealistki z 3 LO w Łodzi i z LO w Łasku Kolumnie.
Dziękujemy.